Nazywam się Jacek Hajduk, a to jest podcast pod tytułem Kto zabił Homera? Współgospodarzem jest Krzysztof Bielawski, filolog i teatrolog, a prywatnie mój przyjaciel.
A dzień dobry.
Znajdujemy się w bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dookoła nas regały z książkami, tysiące książek. Ale my nie chcemy być książkowi, nie chcemy mówić o książkach. Chcemy mówić o tym, co w tych książkach najważniejsze. Chcemy mówić o tym, co te książki nam dają. Zapraszamy. Naszym gościem jest Joanna Hańderek, filozofka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam przeczucie, że hasłem, które będzie nam przyświecać, będzie prowokacja. W związku z tym, zanim powiesz nam o prowokacji, to powiedz nam o tym, w jaki sposób my moglibyśmy prowokować. Znaczy my, skromni filolodzy klasyczni, czy jest gdzieś przestrzeń dla nas?
No przede wszystkim dzień dobry Państwu. I pierwsza sprawa, ja myślę, że jeżeli wrócimy w ogóle do starożytnych filozofów, to już samo myślenie może być postrzegane jako prowokacja. Bo z jednej strony ono jest czymś oczywiście najbardziej naturalnym, najbardziej takim prostym, najbardziej oczywistym. No po prostu każdy z nas myśli mniej lub bardziej skomplikowanie albo o tym, co zrobić po przebudzeniu, albo o sensie życia. To też nam się zdarza. I myślenie może być prowokacją, ponieważ myślenie, zwłaszcza gdy wrócimy na ten grunt klasycznej filologii, czy w ogóle antyku, to jest myślenie o rzeczach, które mamy już przemyślane. I nawet przed tym naszym spotkaniem zastanawialiśmy się przez chwilę, jak do siebie się zwracać. I to już pokazuje, że z jednej strony mamy pewne rzeczy przedyskutowane, takie jak sfera prywatna, czy sfera instytucjonalna, czy płeć, czy relacje społeczne. Ale z drugiej strony współcześnie myśmy trochę utknęli w takich niby oczywistościach. Więc powrót do klasycznej myśli to jest czasami powrót z jednej strony do korzeni tego, co teraz się dzieje, ale z drugiej strony to jest taka możliwość przemyślenia raz jeszcze. Czyli zadanie sobie tego pytania właśnie o człowieka, o płeć, o instytucje czy o codzienność w nowym, a starym świetle. I to jest prowokacja.
Ti un prosekej? Fronesin te kaiten allen areten, honde eisi, kai hoi poietai pantes gennettores, kai ton demiurgon. A cóż się winno rodzić w duszy? Rozum i wszelkie inne dzielności. To nasienie naprawdę sieją twórcy wszelkiego rodzaju, a z wykonawców ci, którzy mają dar wynalazczy. Hosoi legontai heuretikoi einai, polyde megiste, efe, kai kaliste tes froneseos, heperita ton poleos, te kai oikeseon, dia kosmesis. Hede onoma, esti sofrozyne, te kai dikaiosyne. A największy rozum, powiada, to ten, który powinien państwem i domem rządzić, a któremu na imię panowanie nad sobą i sprawiedliwość. Platon, Uczta, czytał Patryk Krzyżewski.
Rozumiem, że nas zachęcałabyś do przemyślenia tego wszystkiego, nad czym od pokoleń myślimy.
Konkret, weźmy konkret, no, bo zaczyna być jakoś tak bardzo ogólnie. Jak zadałeś to pytanie, pomyślałam o Odyseuszu. No wszyscy znamy tą historię. Ta historia została na tyle sposobów opowiedziana. Jeszcze dorwali się do niej filozofowie i dużo też o niej opowiadali. I teraz jak się zastanowimy, no to z jednej strony mam na przykład biuro podróży Itaka. Pozdrawiam kogoś, kto to wymyślił, prawda? Brzmi bardzo zachęcająco, droga w jedną stronę. Z drugiej strony mamy właśnie choćby kwestie natura, kultura. Przecież cała ta historia Odyseusza jest właśnie taką historią, gdzie zderzona jest kultura, jaką reprezentuje Odyseusz ze swoimi instytucjami, ze swoimi celami, właśnie z tą zasadą wydajności, którą jest dla Adorna i Horkheimera. A z drugiej strony mamy cały czas tą naturę, która jest albo mityczna, albo dzika, albo jakaś niesamowita zupełnie, czyli to jest z jednej strony Kirke czy Syreny, czyli ta taka naturalna zmysłowość, czy naturalna, jeszcze niezinstytucjonalizowana płeć. Z drugiej strony mamy Polifema i mamy, prawda, te istoty pozaludzkie. Nie wiadomo, czy to jest zwierzę, czy to jest właśnie ktoś, kto dopiero ma stać się człowiekiem. Tutaj Adorno i Horkheimer nam pokazują, że w tym micie zawarta jest niesamowita opowieść i trochę kolonialna, bo to jest ten inny, dziki, wykluczony, ale też taka bardzo związana z gatunkowizmem, prawda? Bo w ten sposób, gdy popatrzymy na Polifema, to jest to zwierzę, które można zabić, okaleczyć i pozostawić rannym, a i tak Odyseusz będzie tym słusznie działającym, tym zaradnym, sprytnym Odyseuszem. No więc odpowiadając na twoje pytanie przez ten choćby przykład Odyseusza i Odyseusza, wszyscy znamy tą opowieść. Myśmy ją przeczytali dawno, dawno temu w szkole, ale teraz myślenie raz jeszcze rzeczywiście staje się tu taką prowokacją, no bo żyjemy w czasach, w których myślenie jeszcze raz o naturze, o tej relacji kultura-natura, czy człowiek i to, co nieludzkie, co inne, co gdzieś tam na marginesie, jest tak naprawdę fundamentalne. To jest problem nasz codzienny i to może być prowokacja. Zastanów się raz jeszcze nad tym, co oczywiste.
Autorzy książki, która jest inspiracją dla tych naszych spotkań, czyli Hanson i Heath, i to jest książka pod tytułem Who Killed Homer, podają takie dwa fundamentalne problemy, z którymi zderzyła się edukacja klasyczna. Pierwszy to jest to takie usztywnienie, zamknięcie w akademii i tak dalej, a drugi, i to jest prowokacja, to jest próba odczytania dzieł klasycznych przez pryzmat, nie chcę powiedzieć nowych ideologii, ale nowego myślenia, innego myślenia. Czyli troszkę tak jakbym mówił, że Homera nam zabijają ci, którzy próbują powiedzieć, że to jest o tym lub o tym.
No to w ten sposób można powiedzieć, że w ogóle nauka zabija Homera i nie tylko Homera, bo ciągle coś próbuje nam powiedzieć, o czym jest to, co czytamy. Więc ja bym na sprawę popatrzyła zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że problem dobrze też zdiagnozował Michel Onfray, gdy mówił o właśnie antyku. Mówi, myśmy się przyzwyczaili, by spoglądać na zwłaszcza filozofię klasyczną przez pryzmat taki bardzo koturnowy. To są te wielkie systemy, prawda? Platon, Sunie, Arystoteles, Piera. To są ci giganci, o których Bernard Chart pisał, na ramionach których stoimy, z perspektywy których patrzymy. A Michel Onfray mówi, zaraz chwileczkę, tam się działo przecież o wiele więcej. Ci giganci do nas dopłynęli, bo być może mieli dobry PR, potrafili się sprzedać, mieli świetne szkoły, ale działo się tam dużo więcej. I jak przyjrzeć się właśnie tym takim szkołom, nazwijmy to bardziej praktycznym, albo mniejszym, albo półformalnym, tym epikurejskim ogrodom, tym jakimś sceptycznym pytaniom, to wyłania się zupełnie inna, alternatywna opowieść. Ona nie jest już taka bardzo koturnowa, ona już nie sunie w kierunku tych wielkich, metafizycznych zagadnień. Czasami nas pyta o rzeczy takie podstawowe i niezmienne, typu jak żyć, kim jestem, jakie są między nami relacje, co mogę, czego nie mogę, co mogę oczekiwać. Więc banał, ale dzięki temu możemy wyciągnąć zupełnie więcej z tej klasyki, więc ja bym powiedziała, że Homera nie zabijają ludzie, którzy szukają w nich nowych treści albo próbują nam go czytać klasycznie, tylko Homera zabijają nam ludzie, którzy mówią, że jest tylko Homer, prawda? Bo Homer jest w całym swoim wielkim świecie i z tej nawet takiej perspektywy on zyskuje, jak zaczynamy zdawać sobie sprawę jeszcze, kto był oprócz Homera, prawda? Czyli takie myślenie czasami niestandardowe, czy przyjście właśnie do was i zapytanie, co jeszcze mam przeczytać oprócz Homera? Wtedy ten Homer będzie więcej mi mówił.
Taka ukryta teza tej książki, która dała tytuł tym spotkaniom, kto zabił Homera, no ostatecznie ona jest taka, że no jednak głównie uśmiercili go filologowie klasyczni, nie? Przez to takie właśnie zamykanie, szukanie tylko tych aorystów, tych form, prawda, jakieś ciągle grzebanie w tych rękopisach, jakaś straszna ekscytacja właśnie jakimś nowym odczytaniem, które ma wszystko zmienić, tak naprawdę nikogo kompletnie nie interesuje. Jasne, że pytamy się o akademię, pytamy się o to, kto jest filozofem albo kim jest filozof, do czego zaraz przejdziemy, ale intryguje mnie, jak ty z wyżyn tej filozofii, której my jesteśmy tylko takimi pokornymi sługami, patrzysz na tą naszą dziedzinę, na filologię klasyczną, na nas i nie mówię na nas personalnie, ale na całe to środowisko, które my reprezentujemy. Że widzisz jakąś nadzieję, że my możemy jakąś prowokację urodzić?
Pierwsza rzecz, tak, oczywiście. Zawsze to można prowokację jakąś zrobić i myślę, że na tym polega też nauka, żeby właśnie prowokować. Nauka musi być na barykadzie i uniwersytet jest od tego, żeby podkładać miny i wysadzać jak
najwięcej.
No to
do tego zaraz wrócimy. Jest to bardzo ale...
istotne. Tak. Jedną rzecz bym tylko dodała, bo z jednej strony rozumiem, my musimy się w jakimś sensie określać i dzielić, prawda? Czyli powiedzieć sobie, jestem filologiem, czy jestem filozofką. Jeszcze ja powinnam powiedzieć, jestem filozofką kultury, zajmuję się współczesnością, bo taka jest specjalizacja, taka jest współczesna nauka. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie powinniśmy przesadzać z tym dzieleniem się. Bo teraz jak przyjrzymy się kulturze jako pewnemu nurtowi, którym żyjemy, to pewne zjawiska nie da się wydzielić, czyli nie wyobrażam sobie, by móc na przykład studiować filozofię, nie znając choćby podstaw greki czy łaciny. I w drugą stronę nie wyobrażam sobie, że czytelnik, student, prawda, studiujący i czytający Homera nie zna filozofów greckich. Dlaczego? Bo to jest ze sobą powiązane. To jest właśnie ten oddech kulturowy, którym żyli tamci ludzie i którym my też żyjemy, więc nie. Niestety, ale musimy wykonać ten wysiłek takiego trochę syntetycznego działania, a z drugiej strony wspólnej pracy, bo bez tego pewne teksty czy pewne problemy będą puste. Tu wrócę do Odyseusza, bo to jest mit, prawda? Mit, który jest opowiedziany na wielu płaszczyznach i on tak naprawdę żyje też w kulturze. Zobaczmy, jak on właśnie popkulturowo pracuje, jak on w świadomości nawet ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, o czym mówią, może funkcjonować. Poszczególne jakby istoty i symbole tego imaginarium są w kulturze europejskiej, więc bez takiej wspólnoty filologiczno-filozoficznej my będziemy bezbronni wobec pewnych rzeczy. Więc specjalizacja, na którą chorujemy od XIX stulecia, ten podział najpierw na nauki humanistyczne i ścisłe, potem coraz większa takie dyscyplinowanie i zawężanie tematu, ono oczywiście daje nam niesamowity impet i rozwój, jeżeli chodzi o technologie czy różnego rodzaju wynalazki, ale kulturowo może się okazać niebezpieczny, prawda? Więc nawet za cenę pewnych połowicznych czy powierzchownych interpretacji, ja bym wolała bardziej szerokiego kontekstu i współpracy.
No więc właśnie, myśmy się na to kompletnie oczywiście nie umówili, ale to jest trochę i opowieść o tym, co myśmy chcieli wymyśleć też tymi rozmowami, niewątpliwie wchodząc trochę w rozmowę z naszym własnym środowiskiem. Przypuszczam, że ty byś też na swoim korytarzu na Grodzkiej, prawda, niejedne drzwi umiała wskazać, z którymi chętnie na ten temat należałoby polemikę podjąć. Znaczy prowokacyjne jest samo to, tak, że filologowie klasyczni rozmawiają z przedstawicielami różnych innych dziedzin, przede wszystkim jednak humanistycznych, i dobrze się w tym czują, tak? To znaczy, jak gdyby to jest prowokacyjne w tym sensie, że idzie faktycznie w poprzek tego, co opisałaś, tak?
No tak, tylko że z drugiej strony to jest takie bardzo jednak klasyczne, bo od czego się zaczyna uniwersytet? Najpierw się wszyscy grzecznie uczyli łaciny, greki i poznawali tą kulturę. Potem dopiero zaczynali budować, czy rozwijać logikę, czy rozwijać teologię, czy ontologię.
To takie są źródła. Oczywiście, że tak. Tylko, że poniekąd ta prowokacja jest smutna, bym powiedział, dlatego, że w gruncie rzeczy to jest
Smutne jest to, że ona jest potrzebna.
Tak, smutne jest właśnie to, że ona jest potrzebna. To znaczy, że jesteśmy, nie wiem, czy się zgodzisz z tą diagnozą, tak, ale że my rzeczywiście jesteśmy w takim punkcie, gdzie jesteśmy kompletnie pokawałkowani, prawda? I nagle jesteśmy w takiej sytuacji, w której rzeczywiście otwarcie drzwi, rozpoczęcie rozmowy w takim kierunku, o jakim mówiłaś, już jest prowokacyjne i ono jest prowokacyjne poważnie, dlatego, że ono idzie jakby nie tylko w poprzek rozwiązaniom instytucjonalnym, jakby ustawowym, tak, ale także bardzo istotnej części edukacji, która faktycznie ukierunkowuje bardzo wcześnie, tak, na jak to się nazywa w tych wszystkich aplikacjach, produkt?
To jest smutne, bo teraz tak sobie myślę, przecież uniwersytet i jakby ideą uniwersytetu jest z jednej strony właśnie taka uniwersalność myślenia, wspólnota bycia razem, wspólnota poszukiwania. I uniwersytet nie ma dawać żadnego produktu. To jest pewien paradoks, bo uniwersytet nie jest ani szkołą wyższą zawodową, ani jakąś szkołą technologiczną, tylko uniwersytet ma zbroić do krytycznego myślenia. I w związku z tym tak naprawdę żadna ścieżka uniwersytecka nie przygotowuje nikogo raz do zawodu. No bo umówmy się, nawet medycy czy prawnicy potem jeszcze muszą lata aplikacji różnych, prawda, i stażów, specjalizacji robić, żeby rzeczywiście osiągnąć ten pułap zawodowy. I podobnie dzieje się z innymi przedmiotami. Mnie się wydaje, że te 5 lat, czy w tej chwili 3+2 w standardzie, to jest takie przygotowanie się do tak naprawdę uczenia się. I dopiero na studiach doktoranckich, czy w życiu już tym tak zwanym zawodowym, jeżeli przeszedł przez ten uniwersytet jako tą wspólnotę myśli, krytyczne myślenie, czy pewne takie pobudzanie, właśnie wsadzanie na minę i prowokowanie, ma wtedy człowiek szansę zacząć szukać tego, co go interesuje. Bo to jest uniwersytet.
Joanno, strasznie kocham wszystko, co mówisz i dokładnie tak to widzę, natomiast równocześnie mam poczucie, że jest to jakaś straszliwa utopia naiwnych intelektualistów, tak jak tutaj sobie siedzimy, dlatego że jest to kompletnie sprzeczne z oglądem rzeczywistości, prawda, gdzie dziecko od podstawówki jest przygotowywane właśnie do tego, że ma wybierać swoje aktywności, także te związane z kształceniem, wyłącznie w ogromnej masie, tak, pod kątem skuteczności zawodowej, tak, warunków.
Pytanie numer jeden, które słyszy filolog klasyczny, to jest, co będziesz po tym robił? Tak, pewnie filozof też.
Tak, nie? Filozof
co
też,
będziesz po tym robił?
I jesteśmy w punkcie, wydaje mi się, strasznie drażliwym, który w ogóle, nie wiem, czy on nie jest w ogóle kwintesencją tego, co powodowało nam, kiedy myśleliśmy, że chcemy w jakiejś publicznej sferze o tym rozmawiać, bo to jest rzeczywiście istota rzeczy chyba, nie? Tylko pytanie jest, czy to jest do odwrócenia i powiedziałaś też na początku, nawet sobie to zapisałem, że wszyscy ludzie na jakimś tam etapie myślą o sensie życia. Naprawdę myślisz, że myślą
nie.
o sensie życia?
Nie, ona powiedziała, że wszyscy ludzie myślą, a niektórzy nawet o sensie życia.
Poważnie?
Tak.
Aha. No to jest to pewna korekta, tak? Aczkolwiek nawet z tą korektą zastanawiam się, na ile jest to sąd zbieżny z rzeczywistością.
Dwie rzeczy do tego myślenia. Może i dobrze, że nie wszyscy myślą o sensie życia, bo by się zrobiło bardzo nudno i smutno, prawda? Lepiej, żebyśmy myśleli o różnych innych rzeczach, bo są po prostu ciekawsze niż sens życia. Dla mnie o wiele ciekawsze jest myślenie, co na przykład myśli mój kot o poranku, albo co myśli kot, którego właśnie zbieram z ziemi i próbuję uratować, bo uległ wypadkowi. I to jest chyba ciekawsze i to jest chyba ważniejsze. Ten sens życia, myśmy się tak w to ubrali. To są takie nasze piórka intelektualne, uwielbiamy je stroszyć, no ale nie mamy pawiego ogona, więc jakoś trzeba głuszyć samiczki i samców, więc dobrze, niech będzie ten sens życia. Natomiast wydaje mi się, wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, że naszym ogromnym problemem jest to, żeśmy zapomnieli o pewnej wartości. I tutaj stary Leszek Kołakowski jedną rzecz ciekawą pokazał. W momencie, kiedy my się profilujemy tak stricte na zadania, czyli już od podstawówki, potem przez całe życie jesteśmy tacy zadaniowi, tacy konkretni. Teraz się nauczę czegoś, co przyniesie mi takie, a nie inne cele, pozwoli mi tak, a nie inaczej reagować na rzeczywistość. Możemy przestać radzić sobie z tymi celami, z tymi zadaniami. Jeżeli mamy taką uwolnioną głowę, co daje nam właśnie filologia klasyczna, dlaczego? Bo uczy nas języka i uczy nas kultury. kultury, która z jednej strony jest nasza, a z drugiej już nie jest nasza. Czyli to jest trochę takie abstrakcyjne ćwiczenie się w zaglądaniu w przeszłość. Nawet fakt, że zajmujemy się językiem, który nie jest obecnie używany, nie żyje, to już jest pewnego rodzaju abstrakcyjne wchodzenie w sferę cieni i to może nas niesamowicie intelektualnie pobudzić. I dla Leszka Kołakowskiego właśnie te wszystkie takie zadania, które są, wydaje się, po nic. Właśnie takie filozoficzne siedzenie i myślenie trochę o niczym, a trochę o czymś abstrakcyjnym, jak byt, życie samo, czy człowieczeństwo, czy dobro, czy piękno, czy prawda. Dużo jest takich tematów i one są dla nas wspólne w tym momencie. My uruchamiamy pewną zdolność myślenia, pewną plastyczność, pewną krytyczność, pewną logiczną strukturę i to jest potrzebne. I wtedy, gdy przechodzimy już do tych problemów konkretnych, możemy inaczej się z nimi boksować, zobaczyć je z innej strony. I takie pytanie, co robić po filozofii? No w pewnym momencie, to są gdzieś lata 90., pojawił się taki bardzo mocny trend, gdzie absolwentów filozofii, zresztą niemalże na całym świecie, zatrudniano w korporacjach, zwłaszcza, prawda, związanych z marketingiem, zarządzaniem, bo się okazało, że ci ludzie są bardzo dobrzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów jakichś ekonomicznych, albo społecznych, albo nawet czasami prawnych, bez znajomości tych dziedzin. Raz współpraca, a dwa działanie niestandardowe, nieschematyczne jest nam potrzebne i ono zawsze nam było potrzebne i teraz też je potrzebujemy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie za chwilę staniemy przed nową rzeczywistością. Nową rzeczywistością w sensie kryzysu klimatycznego, który już trwa, ale za chwilę on zacznie zmieniać nam strukturę społeczną, zacznie zmieniać strukturę naszego życia. Więc nie możemy uczyć się schematów, tylko właśnie musimy się uczyć myślenia bardzo plastycznego i bycia poza schematami. I to jest też uczenie takiego jednak współpracowania, kooperacji. Bo jeżeli ja myślę poza schematami, co właśnie dają mi takie przedmioty jak filologia klasyczna czy filozofia, to wtedy łatwiej mi współpracować z drugim człowiekiem, bo na przykład uczę się nie oczekiwać od niego pewnych standardowych zachowań. Nie dziwię się, że on ma na przykład inne wzorce kulturowe, czy inne wzorce takie egzystencjalne reagowania na sprawę, a nasz gatunek rozwinął się dzięki kooperacji i dalej najprawdopodobniej, jeżeli mamy przetrwać ten kryzys, na który w zasadzie już lecimy, prawda, już jesteśmy prawie na ścianie. Jeżeli mamy przetrwać, to tylko właśnie taka niestandardowa kooperacja nam to da. Więc ja bym nie rezygnowała z tego, co my mamy do wykonania. Zdaję sobie sprawę, że współczesna wizja uniwersytetu, czy taka wizja serwowana nam przez ministerstwo temu nie sprzyja, ale wydaje mi się, że kiedyś Arystoteles miał powiedzieć o Platonie, że Platon jest jego przyjacielem, ale prawda jest większym. Więc życie w instytucji, bycie naukowcem uniwersyteckim jest przyjemne, ale ważniejsze jest bycie w ogóle naukowcem. Najważniejsze jest zdanie sobie sprawy, po co my to robimy. My to robimy po to, żeby potem móc, idąc do tego drugiego człowieka, nieważne, czy to jest sala wirtualna, czy to jest sala fizyczna, robiąc wykład, umieć z nim tak rozmawiać, żeby go inspirować i żeby go uzbroić na to, co go czeka, a nie czeka go życie dobre.
Powielamy, staramy się od tego uciekać, ale myślenie, że studiujmy starożytność, bo ona jest nam bardzo bliska, nie? Bo ona jest nasza, ona trwa, ona jest dzisiaj. Ty mówisz, że można również inaczej, nie? To znaczy, że można również patrzeć na to jako na coś obcego, innego, co jest teoretycznie nam zupełnie niepotrzebne. Więc to nie chodzi tylko i wyłącznie o sprzedawanie tego wariantu, że będzie dobrze, jak będziesz znał łacinę, bo ona pomoże ci lepiej opanować francuski, nie? Ale ty pokazujesz również, że można inaczej, nie? To znaczy, że można na to patrzeć zupełnie tak spekulatywnie, teoretycznie, jako na właśnie coś, co pomoże nam w XXI wieku. To jest naprawdę fantastyczne.
Tak, znaczy myślę, że to są jakby dwie rzeczy, że niechcący trochę wpadliśmy w taką narrację z przywołaniem tego przykładu o korporacjach, które zwłaszcza w Japonii podobno rozpaczliwie poszukują filologów klasycznych, ponieważ oni właśnie mają tę taką zdolność wyjątkową, tego przenikliwego myślenia, jak się nauczyli dwóch tak trudnych języków, zwłaszcza greki. To znaczy, że poradzą sobie kompletnie ze wszystkim, włącznie ze światowym kryzysem. To jest ta sama narracja, w której potem jest pani Rowling, która jest filolożką klasyczną i zrobiła kasowy sukces. Jest, nie wiem, żona jednego z naszych prezydentów, która jest filolożką klasyczną i tak dalej, i tak dalej. Takie katalogowanie, prawda, przykładów, które mówią, drogie dzieci, możecie bezpiecznie studiować filologię klasyczną lub filozofię, dlatego że na pewno rynek pracy was pochłonie i będziecie mieli życiowy sukces. Nie? I teraz robimy tutaj krotochwilę z tego, ale to oczywiście nie jest głupie, nie jest bez sensu, tak samo jak argument, że jeśli znasz łacinę, to francuskiego nauczysz się 3 razy szybciej, to pewnie też jest prawdą, chociaż nie wiem, jakie są teraz już dzisiaj nowsze na ten temat badania, ale mówię, że to trochę sobie podłożyliśmy nogę, dlatego że jak gdyby teza wcześniej była, że my chcemy robić uniwersytet, chcemy robić literaturę, filozofię, szeroko rozumianą humanistykę, właśnie bez katalogowania tych celów. Że jest coś w wychowaniu istotnie filozoficznego, klasycznego, humanistycznego, co definiuje jej istotę bez konieczności rysowania celów, które mają charakter pragmatyczny. Nie? I teraz faktycznie może wróćmy do tego pytania o tą prowokację, która ciągle nam towarzyszy, bo w pewnym momencie powiedziałaś, mamy być na barykadach, na pierwszej linii, walczyć, krzyczeć tego. Bardzo jestem ciekaw, co na tę część naszej rozmowy powie znaczna część naszych kolegów i koleżanek z wszystkich rad dyscyplin i innych rad wydziałów. Bardzo bym był ciekaw jakiejś krytycznej na ten temat dyskusji, ale zwłaszcza kiedy myślę o filozofii, no to mam dysonans, nie? Dlatego, że jakby z jednej strony myślimy o tej dyscyplinie tak samo trochę jak o filologii klasycznej, która oddaje schemat matematyczny, jak się analizuje język, że ona jednak ma porządkować, nie? A porządkowanie, systematyzacja, porządek to jest coś, czym się czujemy bezpiecznie, nieporządek to jest jakiś chaos, to jest niepewność, to jest zagrożenie, czy ja wiem. I filozofia jako tworzenie pewnego, nie wiem, modelu, który przywraca bezpieczeństwo, no ona chyba jest głęboko sprzeczna, nie, z tą ideą prowokowania, czyli rozumiem wywracania do góry nogami wszystkiego, czy nie?
Nie.
Nie?
Nie, bo strasznie się cieszę, że nie. Co filozofia może uporządkować? W swojej istocie oczywiście będzie miała pewną obsesję pojęć. I co filozof, zwłaszcza po Arystotelesie, bo Arystoteles był chyba takim, zaryzykuję, pierwszym, który uwielbiał robić słowniki i uwielbiał doprecyzowywać. I oczywiście każdy filozof próbuje coś tam skubać z tymi pojęciami i doprecyzowywać, ale z drugiej strony, jak się im przyjrzymy, to przecież filozofia przede wszystkim jest drogą. To jest jej istota. Dlatego idziemy. I ta droga znosi nam na przykład możliwość postawienia kropki. Jak wczytamy się w Platona, to on wyraźnie pokazuje. Filozofia to jest zadawanie pytań, które rodzą następne pytania. Jak ja mam definicję, jak ja mam zamknięte twierdzenie, to znaczy, że skończyłam filozofować, mogę iść do domu. I pozamiatane. Wtedy już kończy się też myślenie. Natomiast właśnie prowokacja leży w tym, że nawet zapytam o rzeczy oczywiste. O rzeczy, które są w jakimś sensie nawet naturalne. I to jest dla nas sens działania, to jest ta droga. Nie pozostawać w takim stanie pewności, czy nie pozostawać w takim stanie jakiegoś jasnego przekonania, że tak, a tak, bo wtedy mamy dogmatyzm. Ja nie wiem, czy to, o czym wspomniałeś, nie wiąże się z pewnym przekleństwem połączenia filozofii z teologią i połączenia uniwersytetu z klasztorem, jaki nastąpił w średniowieczu. Bo z jednej strony mamy tam rozwój uniwersyteckiej idei, ale nawet nasz kochany uniwersytet przecież był zbudowany niczym klasztor. Więc to jest taka struktura zasuszona i jednak przez scholastykę dogmatyczna. A filozofia starożytna i potem, prawda, filozofia nowożytna są adogmatyczne. To jest właśnie to zadawanie pytania i to jest tak naprawdę utrzymywanie nas w ciągłej niepewności. Rewolucję, jaką dokonuje czy Francis Bacon, czy Kartezjusz, jako ci tak zwani ojcowie nowożytnej filozofii, to jest nic innego jak przypomnienie tych starożytnych zasad, czy jesteś zdziwiony, czy na pewno to, co wiesz, jest tym, co tobie się jawi, jakie masz gwarancje, pewne sądy wydając, że tak rzeczywiście jest, czy to jest ta zgodność myśli z rzeczywistością, czy może to są tylko twoje wyobrażenia i mniemania. I my musimy cały czas sobie to przypominać i cały czas zadawać to pytanie. To jest podstawowa rola filozofii, a filologia, w ogóle kultura antyku, będzie w tym momencie takim nie właśnie badaniem przeszłości, nie nauką łaciny po to, żeby dobrze nam poszedł francuski, bo mam francuski, jak ktoś ma głowę do języka, naprawdę pójdzie dobrze, jak tam pojedziemy, dokładnie się zaczniemy uczyć. A może po co się uczyć francuskiego, może lepiej arabskiego albo mandaryńskiego. Tu nie chodzi o studiowanie języka, tylko tutaj chodzi o pewien powrót do domu. I dla mnie momentami właśnie antyk to jest ten dom, którego ja już nie rozumiem, którego już 6 razy utraciłam, który już wiele razy spłonął. Myśmy zresztą z niego czasami zrobili jakieś dziwne rzeczy. I powrót do domu to jest właśnie ten powrót do takich pierwszych pytań. Nam się czasami za bardzo pewnie żyje w świecie. Nawet to pojęcie, wrócę do tego, człowiek-zwierzę. Myśmy tak uwierzyli, że nie jesteśmy zwierzęciem, gdzie homo sapiens jest przecież gatunkiem pośród innych gatunków, że niektórych bardzo dziwi, jak się mówi zwierzę ludzkie albo zwierzę pozaludzkie. Prawda? Swego czasu nawet przez media przetoczyła się burza dyskusji. Niektórzy poczuli się obrażeni, że są zwierzęciem ludzkim. No i to jest właśnie ten paradoks. Wróćmy do pewnych pojęć, zadajmy sobie to pytanie raz jeszcze, choćby o kondycję człowieka, o jego istotę, bo bez tego nie będziemy w stanie dalej rozumieć świata, siebie i tej naszej roli w rzeczywistości, na przykład odpowiedzialności, jaką teraz powinniśmy wziąć za to, co nas otacza.
Filozofach, o filologach klasycznych, o w ogóle humanistach, prawda, jako o takich Sokratesach, pytających, zadziwionych i tak dalej. Ale czy ty widzisz miejsce dla takich ludzi na dzisiejszym uniwersytecie? Jeśli tak, to jakie? Jeśli tak, to jaka jest ich rola?
No to zacznijmy od wykładu. Prosta rzecz, bo ciągle mamy wykłady, mamy ciągle kursy podzielone na wykład, ćwiczenia. No świetnie, tylko to nie ma sensu. No bo zastanówmy się, w dzisiejszych czasach, gdzie prawie wszystko jest zdigitalizowane, to student, jeżeli chce posłuchać ciekawego wykładu o historii, filozofii, to odpala komputer i nie potrzebuje Joanny Heinderek, żeby się dowiedzieć czegoś o Platonie, Arystotelesie, Heideggerze czy Sartrze. Naprawdę, do niczego nie jestem potrzebna. Więc najlepiej pokazać studentom listę tematów, dać im dobre linki, dać im dobre tropy i książki, jakie czytają i rozmawiać. Po prostu rozmawiać z nimi. Zwłaszcza, że wiele osób w tej chwili przechodzi bardzo dojrzałych. Jak porównuję, już nie chcę do siebie porównywać, bo to dopiero był dramat, ale prawda, te 5, 10 lat temu, 20 lat temu, to naprawdę to są dojrzali ludzie, którzy są czasami bardzo oczytani, robią coś niesamowitego wbrew ograniczeniu, jakie im są choćby w szkołach narzucane. Więc jest ogromne pole na moderowanie. Wydaje mi się, że wykorzystanie właśnie tych współczesnych narzędzi, czyli wskazywanie studentom, tu masz świetny wykład, a porozmawiajmy na naszym spotkaniu razem, wykorzystajmy to, że siedzimy w 60-120 osób, jesteśmy różni. Pochodzimy z różnych na przykład regionów Polski. Mamy różne doświadczenia, mamy różne podejście. I porozmawiajmy o tym problemie. Zobaczmy, jak każdy z nas to widzi, czy intuicyjnie, czy już po tym doświadczeniu lektury, czy jakiejś wcześniejszej pracy samodzielnej. I oczywiście zdaję sobie sprawę, nie każdy jest na tyle dojrzały, żeby rzeczywiście robić tą pracę w domu samodzielnie. Ale to znowuż, no to się zachęca ludzi, to się im podpowiada. Przecież są różne sposoby i przede wszystkim rozmawia się z ludźmi. Bo jak chcecie, ja wam zrobię wykład ex cathedra, nie ma sprawy. Do tego zostałam sformatowana, więc gadanie półtorej godziny. Ja myślę, że każdy wykładowca Uniwersytetu, nie tylko Jagiellońskiego, ma opanowane do bólu, więc lecimy. Chcecie? Może być tak, ale może można coś innego. I z reguły, jak rozmawiam z ludźmi, wolą to coś innego. I z reguły widzę, że więcej wynoszą, czasami więcej są oczytani, albo na przykład chcą więcej, niż ja im zaproponowałam w tych tematach. Co pokazuje, że jest miejsce właśnie na takie zabawy w Sokratesa, czyli to, co było też w filozofii starożytnej ważne. Przecież ci wszyscy myśliciele nie siedzieli w salach wykładowych, oni byli w ruchu. To były te spacery, to były te rozmowy, to były te uczty, to były te spotkania, które wychodziły poza taki schemat. Rozumiem, że jak mam 120 osób na kursie, to raczej z nimi nie pójdę ucztować, bo system by mógł nie wytrzymać tego.
Duża usta. Nas jest dużo lepiej, bo jednak z tego naboru 40, tak, na pierwszym roku
to... Zostaje 20 kilka, więc tu nigdy nie przekraczamy żadnych limitów.
To możecie ucztować.
Rzeczywiście możemy z nimi ucztować i na pewno, no, to po pierwsze trochę się staramy. Po drugie możemy, że tak powiem, ten wątek rozwijać. Natomiast co nam po tej chwili rozmowy i jej odsłuchaniu powie nasza dyrekcja, to jeszcze zobaczymy.
To się okaże. Wszelkie dyrekcje pozdrawiamy. Ale ja tutaj jeszcze tylko w charakterze do powiedzenia, że to jest z kolei inna teza właśnie z książki, na której bazujemy. I tutaj ona jest prowokacyjna już nie dla nas, bo dla ciebie na pewno nie, bo dokładnie to postulowaliby autorzy. To znaczy na pytanie, jak ratować edukację klasyczną, oni mówią: odrzucamy wszystko, skupiamy się na studencie. Kontakt, dydaktyka, liczy się student, liczy się kontakt, liczy się mentoring i tak dalej.
Tak, zwłaszcza, że wychodzą niesamowite rzeczy i tego nas przecież uczył stary Sokrates, że nie ma czegoś takiego jak wiedza, tylko my się razem uczymy. I zawsze tak jest, że ten student mi coś daje, coś mi podpowiada, czegoś mnie uczy. To jest nieuniknione, tylko trzeba chcieć go usłyszeć. Poza tym w przypadku, podejrzewam, w filologii klasycznej też możecie mieć to szczęście. Na filozofii często zdarzają się studenci, którzy już coś wcześniej studiowali albo studiują równolegle. To współczesny jest standard, więc z tego też wychodzą piękne rzeczy. Bo jeżeli ktoś równocześnie studiuje socjologię albo czyta jakąś książkę na swoim innym kierunku typu biologia, to może nagle wnieść przez jeden komentarz, przez jedno odwołanie zupełnie inną płaszczyznę. I na tym korzystamy my wszyscy. Więc skupienie się na studencie jest pierwsze, podstawowe. Jaka rewolucja? To było już.
My tak staramy się rozmawiać, nie wiem, czy podczas konferencji studenckich, czy podczas wyjazdów, prawda? Ja oczywiście to zmałpowałem od Krzyśka, ale zupełnie traktuję jako swoje. To znaczy słucham studenta i po pierwsze dziękuję za to, czego się dowiedziałem od niego, od niej. I dopiero później ewentualnie dzielę się swoimi uwagami, refleksjami. To jest tak, jak Jerzy Stępowski mówił, że nie ma tak złych książek, z których nie moglibyśmy się jednak czegoś nauczyć. I to jest trochę tak samo z wykładami, referatami, wystąpieniami nawet osób, które są dopiero na początku swojej drogi. Od każdego możemy się czegoś nauczyć.
A poza tym mamy narzędzie. Ja przepraszam, ale nie rezygnowałabym z e-learningu, bo jasne, fajnie jest mieć kontakt taki bezpośredni. Jest w tym magia w spotkaniu. Natomiast e-learningiem zajmowałam się dużo wcześniej, przed pandemią i zauważyłam, że robienie takich kursów w sieci to jest bardzo dobra droga dla osób, które z różnych względów nie funkcjonują w rzeczywistości takiej twarzą w twarz, czy ze względu na nieśmiałość, czy ze względu na jakąś chorobę, czy ze względu na jakieś kompleksy. No umówmy się, nie każdy z nas uwielbia mówić, nie każdy z nas czuje się dobrze w towarzystwie drugiego, a możliwość na przykład pisania na czacie, pisania na privie, czy samego klikania, to czasami jest już zahaczenie, jest już, prawda, ten kontakt nawiązany. Więc ja po pandemii, jak nam się to skończy wszystko, miejmy nadzieję, szczęśliwie dla nas wszystkich, to nie rezygnowałabym z tych narzędzi. Gdzieś bym zostawiła kursy, czy jakąś część dydaktyki online, bo ona ma też swoje dobre strony.
Bardzo dziękuję za to. To jest taka dziedzina, w której, jak mam powiedzieć coś osobistego, no jestem ciągle w drodze do rozumienia i akceptacji. To znaczy w pewnym sensie jest pewna sprzeczność w samym fakcie, że zgodziłem się, czy wspólnie się zgodziliśmy na to, żeby nagrywać podcasty. Dlatego, że tak naprawdę myślę o uniwersytecie, tak jak o nim mówiłaś wcześniej, to znaczy, że jednak to jest kontakt, to jest wspólnota, to jest cała masa różnych sfer, które w tym digitalnym świecie z wszystkimi zaletami, o których mówiłaś, są nieosiągalne. Może to jest element, może ja jestem jednak świadomie czy nie, jakoś strasznie zwierzęcy, dlatego że to jest dotyk, to jest zapach, tak? To jest cała masa rzeczy, których jak gdyby my nie reflektujemy nad nimi, a one tworzą, tak? Jednak jakąś strasznie ważną część, mi się wydaje, tej komunikacji, ale argumenty, które przywołałaś, są bezdyskusyjne i mogę tylko obiecać, że będę nad sobą pracował, tak samo jak pracuję ciężko, uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, mówiąc do ludzi, których nie widzę i prawdopodobnie nigdy nie zobaczę. Jest to trochę przerażające, ale przynajmniej widzimy siebie, prawda, tutaj i robimy coś, z czym wiążę ogromne nadzieje, bo utrzymuję swoją tezę, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości i naiwni. Z tego też powodu, ja pamiętam taką sytuację chyba z promocji habilitacyjnej, czy jakiejś, gdzie ówczesny rektor wyszedł i długo mówił z dumą o tym, że jesteśmy największym pracodawcą w Małopolsce. Jakieś tam różne rzeczy wyliczał. No ja miałem wtedy w imieniu tych wszystkich tam immatrykulowanych, czy jak to się nazywa, coś powiedzieć. No i pamiętam, że się odważyłem powiedzieć, że dla mnie jednak uniwersytet przede wszystkim jest wspólnotą uczonych, którzy ze sobą rozmawiają, co jak mi się zdaje, władzą umknęło. I faktycznie mam wrażenie, że umknęło daleko. To znaczy, że rzeczywiście, myślę, że to jest konstatacja poważna. Zdaję sobie z tego sprawę, ale mimo to moje szczęście z możliwości kontaktu z wami, ze studentami, z wieloma takimi jak my, tworzy na tyle duży sens, może jedyny, żeby tu być. Tak mi się wydaje. To się wytnie, nie? Bo gadałem kulka wodna, coś okropnego. Nie. Jest to strasznie patetyczne, wiesz, ale w gruncie rzeczy mi się wydaje, że kuchnia, my się cały czas koło tego kręcimy, sami czujemy, że to jest trudne, nieuchwytne, tam właśnie uciekamy w te argumentacje, że warto, bo to, bo tamto, bo narzędzie, bo coś. Z drugiej strony ciągle mówimy, nie, no nie trzeba tego wszystkiego mówić, bo to jest wartość sama w sobie, nie, a potem sobie, o Jezu, ale przecież wczoraj rozmawiałem ze studentem i on im mówił, że odchodzi dlatego, że właśnie urodzi mu się dziecko, musi wziąć kredyt i w związku z tym coś tam. I jakby naprawdę zupełnie mu się zmienia perspektywa i on oczywiście doskonale mnie rozumie, on nawet to kocha, tak, ale no sorry, jest mu przykro. I tak przykro i tak sorry jest ogromnej większości ludzi. I rzeczywiście jakby pytanie zasadnicze jest, co my mamy robić, żeby ten przekaz docierał, nie?
Ale wiesz, historie, o których opowiadasz, te prywatne, prawda, to, że z wieloma studentami, absolwentami wchodzimy na płaszczyznę koleżeńską, przyjacielską. Pewnie nie wszyscy, niewielu wykładowców wiedzą o losach swoich studentów. Ta więź nigdy nie została zawiązana, więc taki student odchodząc nawet nie czuje się zobligowany, żeby porozmawiać ze swoim nauczycielem, no ponieważ się nic nie narodziło. W związku z tym, jeżeli ty masz takie doświadczenie, prawda, że student przychodzi i mówi, przepraszam, ale niestety życiowe okoliczności spowodowały, że muszę stąd pójść. To już jest coś, bo gdzieś się spotkaliście.
W ogóle bardzo takie, myślę, trudne pytanie, po co to wszystko? Bo z jednej strony tak, można mówić o wykładaniu, prawda, o studentach, a z drugiej strony to też jest takie doświadczenie ponawianej samotności, no bo jednak co semestr albo co parę lat człowiek zostaje w pewnym sensie sam. I można się cieszyć, obserwując, prawda, że komuś się coś udaje, bo na przykład rozwinął firmę, awansował gdzieś w jakiejś pracy, albo właśnie zrobił doktorat na innej uczelni, super. Ale to jest takie mierzenie się z samotnością. Potem no, spotykam innych, to jest nowa przygoda. Nie zawsze ta przygoda jest równie, załóżmy, głęboka albo równoległa, bo czasami jest też i obojętność, czy gdzieś się tam mijamy. To jest takie nieustanne uczenie się raz jeszcze tego drugiego człowieka, rozmowy z nim i potem godzenia się z tym, że on idzie swoją drogą. On nie ma się ze mną zaprzyjaźnić, tylko ja jestem tą chwilą, gdzie przez chwilę ze mną porozmawiał, był na jakimś jednym, drugim, trzecim kursie, być może coś u mnie napisał. No i w pewnym momencie trzeba właśnie pomóc spakować niektórym walizki i niech leci dalej.
Czyli że tym też powinniśmy się cieszyć.
Co jest trudne, prawda? Bo oczywiście wiadomo, że człowiek zaczyna lubić tych swoich studentów, zaprzyjaźniać się.
No najwygodniej jest, jak zostają na studia doktoranckie, a potem stają się naszymi kolegami i koleżankami z pracy, prawda?
Też trzeba moim zdaniem jednak wtedy dać człowiekowi możliwość, żeby on sobie swoją drogę na przykład wykopał. Bo musi znaleźć swój sposób na przykład mówienia, swój sposób radzenia sobie z niektórymi problemami i akademickimi, i naukowymi. Ja to tak pojmuję, prawda, i mam taką całą już długą listę osób, które po prostu pamiętam, wiem na przykład co robią, czasami na Facebooku ich podglądam, ale musiałam się nauczyć się tego, że super, że byliście chwilę w moim życiu i super, że mogę teraz obserwować, jak lecicie dalej.
Dwa problemy ciągle mi chodzą po głowie, które tutaj się już pojawiły. Jeden to jest filozofia, a drugi to jest aktywizm. One cały czas są obecne, nie? Natomiast wychodząc od tej starożytności, to ja z filozofami także na naszym uniwersytecie i w ogóle w akademii mam taki problem, że mam wrażenie, że to jednak w większości są specjaliści od cudzej myśli. Czyli jakby tak, no, historycy filozofii w takim czy innym sensie, albo systematycy, którzy na każdy temat z tego długiego ciągu potrafią jednakowo kompetentnie mówić, albo całe życie zajmują się tylko jednym i obojętnie, jakim się zada pytanie, zawsze wszystko sprowadzą do jakiejś jednej myśli, która z jakiegoś powodu ma być najważniejsza. Natomiast do ciebie pytanie mam, kim ty jesteś? To znaczy, co robi filozofkę? Czy to jest ktoś, kto ma dyplom na dużym takim papierze i tam jest to jakby napisane i to zakłada pewne kwantum wiedzy? Czy to, że jesteś filozofką, jest zasadzone na czymś innym, co jest, nie wiem, czy fundamentem, czy nadbudową tego dyplomu? I to się łączy z tym drugim pytaniem o aktywizm, nie? Mam w pamięci tego Justyna na przykład, nie? Który okej, nawrócony, ochrzczony, tam znalazł się wreszcie przy tym Jezusie, tutaj to wszystko, prawda, ale cały czas chodzi w tym płaszczu filozofa, tak? Dlatego, że to nie jest profesja, tylko to jest styl życia. Nie? Więc jakby pytanie moje jest, jaki jest styl życia filozofa? Co cię robi filozofem?
Rzeczywiście są jakby takie dwa obrazki. Jeden ten akademicki, związany z tytułami, wtedy duch powagi, dużo mądrych pojęć i dużo cytatów i będzie super. Ale wydaje mi się, że ten obrazek taki popkulturowy właśnie nauczyciela filozofii, to nie jest obraz filozofa właściwy. Filozof, filozofka to jest przede wszystkim człowiek, który powinien być wrażliwy na świat. To jest to zdziwienie nad światem arystotelesowskie, które powinniśmy mieć cały czas. To jest to takie nawet momentami zachwyt dziecinny i dziecięcy nad różnego rodzaju zjawiskami. Natomiast dla mnie przede wszystkim bycie osobą zajmującą się filozofią, bo czy jestem filozofką, to nie wiem.
No to są chyba może dwie różne rzeczy, nie?
Nie?
No. Muszę zadać pytanie pomocnicze, to znaczy, co ty odpowiadasz potencjalnemu przełożonemu, jak ty mówisz o tym zdziwieniu, zachwycie i wrażliwości na świat, a słyszysz w odpowiedzi, a co z punktami?
To ja się ukrywam przed moim przełożonym. Pozdrawiam dyrekcję i generalnie się ukrywam przed dyrekcją, prawda? Jestem czarna owca w rodzinie. W ogóle jestem w takiej, jeżeli chodzi o uniwersytet, takiej zabawnej sytuacji, że co sobie dozbieram tych punktów, żeby zrobić tą belwederską profesurę, to przychodzi nowy minister albo nowa jakaś reforma i się okazuje, że zaczynamy od początku.
Ale w jakimś sensie to na pewno powoduje zdziwienie światem.
Tak, tak. A poza tym dzięki temu jestem ciągle młoda i dobrze zapamiętana. Zapowiadająca się. I tej wersji się trzymam, że jestem młoda i dobrze się zapowiadająca. Natomiast tak poważnie patrząc na sprawę, właśnie co to znaczy zajmowanie się filozofią, to dla mnie to jest przede wszystkim kwestia autentyczności. Czyli jeżeli ja się zajmuję kulturą, to ja się zajmuję tą kulturą. Czyli to nie jest tak, że w tym momencie mogę siedzieć spokojnie, tylko albo wpłacam na fundację, jak nie mogę być na granicy białoruskiej i tam pomagać ludziom, robić im kanapki, albo podawać lekarstwa, to wpłacam pieniądze i dzwonię do zaprzyjaźnionych wolontariuszy, wolontariuszek i pytam, co mogę zrobić, albo, prawda, organizuję panel, w którym będę ludzi przekonywała, co to jest uchodźstwo i dlaczego mamy im pomagać. To jest pewnego rodzaju konsekwencja, prawda? Jak opowiadam o ekoetyce, to właśnie w moim domu miauczy kot uratowany, jest pies wykupiony z hodowli na lewo. I ta autentyczność dla mnie jest podstawą. Po prostu nie można czegoś robić na pół gwizdka. Na zasadzie przeczytam sobie o Arnenesie i Arnenesa i stwierdzę, że to już jest załatwione, wiem czym jest ekologia. Tylko pewne rzeczy potem konsekwentnie się realizuje i one mają mi wejść do szpiku kostnego. Bo jeżeli tego nie ma, to potem raz, jak ja mam studentom wytłumaczyć pewne rzeczy, a dwa, jak mam dalej zajmować się tymi rzeczami. rzeczami. I wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia filozofii, ale przez to, że filozofia tak górnolotnie czasami wierci właśnie w tych wielkich wartościach, to jest ogromne zobowiązanie. I to jest też takie życie cały czas właśnie w takim rozdarciu. No bo zaczynam sobie zdawać sprawę, że ja jestem tu, w Krakowie, a nie na białoruskiej granicy. I to jest takie życie też, w którym próbuję i chyba każdy z nas musi się nauczyć właśnie takiego jakiegoś balansu, żeby tą teorią, którą robimy, bo wydaje mi się, że tu jest niesamowite narzędzie, potem umieć tak ją budować i tak ją sprzedać. Właśnie niekoniecznie w tych wielopunktowych pismach. Czasami ważniejsze jest, z kim rozmawiamy, czy jaki panel zorganizujemy, albo jaką książkę wydamy. Też niekoniecznie, prawda, z zachowaniem wszystkich norm akademickich. Bo ważniejsze jest coś innego, prawda? Co ja zrobię z tym narzędziem, które już wybudowałam przez te wszystkie lata mojej pracy naukowej. Bo wydaje mi się, że wybudowaliśmy sobie jakieś narzędzie. Z jednej strony intelektualne, z drugiej strony do krytycznego myślenia i do właśnie takiego nawet czasami przekonywania ludzi do pewnych rzeczy, czy pokazywania właśnie tych rzeczy oczywistych. I wydaje mi się, że wielu i wiele z nas pewne rzeczy by chciało robić. Na przykład nie jeść mięsa, bo kocha zwierzaki. I teraz naszym zadaniem jest im wytłumaczenie, dlaczego rzeczywiście mają dobrą intuicję, nie jedz tego mięsa, bo, prawda?
Przypomniało mi się powiedzenie Williama Faulknera, który powiedział, że kochamy kogoś nie za coś, ale pomimo czegoś i myślę o tym, że Joanna jest filozofką nie dlatego, że jest na uniwersytecie, ale pomimo tych wszystkich trudności, które wiążą się z pracą jako wykładowca filozofii na uniwersytecie, jest wspaniałą filozofką. I czy to jest tak, że to jest dobre i to jest ten odwieczny nasz bunt przeciwko instytucji, czy to jest jednak smutne, że musimy walczyć?
No chyba zawsze tak było. No bo instytucja też ma swoje prawa. No instytucja musi się jakoś wykazać, musi właśnie ten produkt przedstawić. Więc myślę, że to nie jest tak, że myśmy się nagle obudzili w jakiejś dziwnej rzeczywistości. Zawsze to tak było, tylko może problem polega na tym, że współcześnie w naszym kraju przestaliśmy ze sobą rozmawiać. I to jest chyba największy problem, że uwierzyliśmy w to, że jesteśmy takimi dwoma obozami i patrzymy na siebie wrogo. Bo to nie jest tylko polityka, to jest też pokłosie takiego podejścia hierarchicznego, nawet feudalnego w tej instytucji do drugiego człowieka. W związku z tym ten szacunek dla studenta, on niby jest taki przekazywany nam z pokolenia na pokolenie. Tak, szanuj studenta, ale co to oznacza?
Tutaj to chyba żeśmy weszli w zupełnie nową fazę, jednak myślę też w sferze publicznej, to znaczy ten szacunek do studenta, no on też się zmienia, dlatego że jakby świadomość społeczna wielu kwestii związanych z relacją, zwłaszcza tam, gdzie jest podległość, tak, no ona się jednak zmienia. Oczywiście zmienia się w przykry sposób, dlatego że eksponuje sytuacje, no, które są przekroczeniami, prawda? I też wiele rzeczy nam uświadamiają, jak sobie przypominamy z anegdot albo rozmawiamy z naszymi starszymi kolegami, jak nosili ołówek i teczkę za profesorem, prawda? I tak, czy powiedzmy jakością komunikatu. Tam oczywiście, że w Krakówku pewnie zawsze szanowny panie albo drogi kolego się znalazło, co z całą pewnością mogło być głęboko uwłaczające, prawda? I na wiele rzeczy my się uwrażliwiamy i to akurat mi się strasznie podoba, chociaż oczywiście wydaje mi się, że w tych dyskusjach, czy by dotyczyły tam jakichś mobbingów, czy innych sytuacji drażliwych, które oczywiście mają miejsce w wszystkich hierarchicznych sytuacjach, narracja skrajna jakby jednej i drugiej strony w moim przekonaniu jest jednakowo groźna. I to, o czym ty mówiłaś, chyba dotyczy, mówiąc o kategorii, nie wiem, szacunku czy jakości komunikacji wewnątrz akademii, no dotyczy tego, że ona powinna być dosyć pojemna, dosyć elastyczna, że powinna zmieścić ciebie bez punktów, Jacka bez habilitacji, z powodów, których muszę to publicznie powiedzieć, dotąd nie umiem zrozumieć. I też innych naszych kolegów, których nie będziemy podawali jako przykłady, nie wiem, opozycyjne czy radykalnie odrębne, dlatego że oni siedzą w pokojach i dłubią 10 lat jakiś tekst, dlatego że to jest też sakramencko potrzebne, nie? I tak mi się wydaje, że myśmy stracili gdzieś w myśleniu o akademii jakąś elastyczność, otwartość, myślenie razem, nie? Że jak gdyby ten szacunek wymusza właśnie zrozumienie tego, że i w filozofii, i u nas w filologii klasycznej może zwłaszcza, nie? Ktoś te wydania krytyczne i słowniki musi robić, a to jest straszliwie nieatrakcyjne, prawda? To jest radykalnie niekomunikacyjne.
A poza tym wracamy trochę też do początku, prawda? Bo z drugiej strony uniwersytet to nie jest szkoła ani zawodowa, ani piekarnia, ani porodówka, więc ja nie rozumiem, dlaczego my mamy też się tak strasznie śpieszyć z tymi publikacjami i badaniami. Jak to, co mówisz, no tłumaczenie na przykład tekstu, zrobienie potem opracowania krytycznego, nie wspomnę o słowniku, czy przemyślenie pewnego problemu. Niekoniecznie można zrobić w ciągu pół roku, dwóch miesięcy, a czasami lepiej coś robić przez parę lat. Jest taka piękna książka Clifforda Geertza Po fakcie, gdzie on wraca do swoich badań terenowych sprzed lat i pisze książkę, którą w zasadzie nie mógłby napisać zaraz po tych badaniach terenowych. I w zasadzie ta książka jest ciekawsza niż to, co by dał, jak zaraz wrócił czy z Maroka, czy z innego miejsca, gdzie te badania terenowe dokonywał. I my chyba tak czasami zapominamy, że nauka to właśnie nie jest taki bieg przez przeszkody, albo to nie jest taka gra. No,
ale musi trochę być, nie? To znaczy mamy system rozliczenia roczny, dwuletni, czteroletni. Jak to pogodzić?
Tak, no ale właśnie to, o czym mówił Krzysiek, że może by tak trochę z złotego środka, jakiejś równowagi, balansu, no bo ja rozumiem, że jak ktoś przez 20 lat nic nie robi i nie ciekawie, ale jak weźmiemy, popatrzmy, jak na przykład pracował Martin Heidegger. Do niego jeździli przez całą Europę ludzie, żeby posłuchać jego wykładów. Zaczarował filozofię na dobre dziesięciolecia. A obawiam się, że nie zmieściłby się żadną miarą w dzisiejszy system punktowy.
Wielu by się nie zmieściło, prawda?
Tak, i nasi mistrzowie, którzy nas uczyli. Zresztą, drodzy Państwo, kwartalnik filozoficzny Dziecko, prawda, Ingardena Stróżewskiego, jedno z najstarszych pism i najciekawszych, jeżeli chodzi o historię filozofii, obecnie ma 0 punktów na tych ministerialnych listach. Więc ja nie wiem, czy to jest znowuż aż takie kryterium, dla którego mamy się zabijać. Chyba ważniejsze są rzeczy w nauce.
Paradoks chyba trochę jest taki, że są jak gdyby dwie możliwości, żeby stać się przedmiotem studiów filozofów akademickich. Znaczy albo trzeba umrzeć, albo trzeba pisać poza akademią przy radykalnym sprzeciwie akademii, nie? Przypomniałaś, nie wiem, no Ingardena. To chyba jest taki wyjątek od reguły, że jemu się trochę udało jedno i drugie, nie?
Ale on był w sumie grzeczny, bo on był bardzo grzeczny. Taki akademicki, on tylko był niegrzeczny dla ówczesnej władzy, no bo robił jakąś taką dziwną zachodnią, a więc wtedy niezgodną z duchem czasów stalinowskich filozofię. Ale generalnie wydaje mi się, że on był z całą tą fenomenologią grzeczny. Ja tak raczej pomyślałam teraz o moich ulubieńcach typu Rossi Braidotti. Ona wykłada, pisze książki, gdzieś tam mieści się w tej rzeczywistości akademickiej, ale ona dla niej nie żyje i to widać, prawda? Bo to jest taka osoba, która już oglądanie jej wykładów jest przeżyciem, bo jest bardzo ekspresyjna, więc cała fruwa robiąc te wykłady. Natomiast ma taką niesamowitą odwagę zajmowania się rzeczami ważnymi i trudnymi czy niepokornymi, bo jej opowieść o podmiotach nomadycznych, o takiej asymetrii, jaką doświadczają kobiety ciągle, prawda, pomimo tego, że już feminizm tak bardzo się rozwinął, czy w kulturze zachodniej tak bardzo jest oczywisty, czy zajmowanie się taką krytyką humanizmu, w której pokazuje, co jest złego, prawda, i budowanie takiej myśli posthumanistycznej, to jest takie trochę właśnie robienie czegoś niejako obok. I wydaje mi się, że to jest też droga. No rób swoje, no skoro powiedziało się A, to się mówi B, no skoro podpisałam kontrakty i jestem na tej uczelni, którą skądinąd bardzo lubię, to przez wzgląd na studentów i różne wydarzenia, które się tu dzieją, czasami niezłe, no to wiadomo, że próbuję wpasować się w ten kontekst akademicki. Ale wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze, to nie jest jedyne i jak się chce nie tylko zajmować filozofią, ale właśnie filozofować w takim głębszym sensie, to dobrze autentycznie iść za tym, co ważne i starać się to zgłębić i to jakoś, prawda? I no badać, właśnie, i realizować.
Tak, tak. Ta filozofia uprawiana w akademii ma ogromne trudności, żeby spełnić to kryterium prowokacyjności. Wydaje mi się, że nawet w tych przykładach, o których mówiłaś, czy nawet w swoim konkretnie przypadku, to jednak jest dość karkołomne, nie sądzisz? Jednak trzeba tego lewiatana nakarmić, nie? Znaczy trzeba tam zawsze co jakiś czas te punkty rzucić, nie? I pewnie jest dużo łatwiej, nie? Być filozofem w sensie ścisłym, tak? Nie specjalistą od filozofii, tylko filozofem, który koncentruje się na jakiejś swojej myśli, według której żyje. Bo tak bym mniej więcej też z perspektywy starożytnej widział.
Ale z drugiej strony poczekaj, bo tak sobie teraz jak cię słucham, myślę, no masz rację, tak, no trzeba nakarmić biurokrację, jak się jest w pewnym systemie, no choćby dlatego, że nie jestem sama, prawda, ode mnie zależy jeszcze parę innych osób, ale to naprawdę nie jest ważne. I jakbym miała być tak całkowicie uczciwa, to dla mnie teraz jest ważniejsze, że na przykład piszę do istoty, że założyłam manifest wegański, że wychodzimy z tym na rynek, robimy swoje manifestacje, mamy swoje spotkania, gdzie na przykład robimy z ludźmi warsztaty. I to jest coś, co jest takim motorem. I z jednej strony ten manifest wegański jest takim efektem wielu, 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 wielu lat tak naprawdę mojej pracy, ale istotą jest właśnie to, że w pewnym momencie bierzemy razem z ekipą, tam są ludzie i z gazety, i z Uniwersytetu Pedagogicznego, cudowny Marcin Urbaniak z nami, profesor współpracuje, czy Darek Zyra, który napisał świetną książkę Dziękuję za świńskie oczy, i jest jednym z pierwszych takich aktywistów wegańskich. I dla mnie ważniejsze jest to, że my na tym rynku stoimy z tym megafonem, robimy trochę za wariatów, jak niektórzy na nas patrzą, nie wiedzą o co chodzi. Przychodzą młodzi, możemy poopowiadać właśnie o jakiejś odpowiedzialności, byciu razem. I co jest ciekawe, to to, że odpowiadają czasami moi dawni byli studenci, czasami, prawda, ktoś zupełnie inny, obcy. To jest takie wychodzenie trochę poza uniwersytet. Zatrzyma się człowiek i chce rozmawiać i pyta, o co chodzi. Tu można tą realizację
tak,
robić.
Całkowicie się zgadzam, to znaczy wrócę do dwóch wątków. Jednego, który jest związany z nadzieją i poczuciem mojego, nie wiem, naszego osobistego sensu, który chyba dzielimy ze sobą. Z drugiej strony no pewnego jednak smutku, który, nie wiem, wiąże się z doświadczeniem, bo ja wiem, protestów przy dyskusjach nad reformą ustawy, na które chodziłem, widziałem ciebie, siebie, ja wiem, czy jeszcze trzy osoby z całego uniwersytetu. To nie są fajne wspomnienia, prawda? I jakby wydaje mi się, że jak teraz rozmawiamy o tym zaangażowaniu, już tam obojętnie jak to zwał, prawda, aktywizmie czy nie aktywizmie, bo aktywizm to jest też pewna postawa, która też wymaga pewnych, jak sądzę, cech, predyspozycji, nie każdy je ma, tak? Natomiast wydaje mi się, że to, czego brakuje akademikom, to jest zaangażowanie, ono nie musi być aktywizmem, nie? Że my jakby rzeczywiście rzadko wychodzimy, że tego poczucia konieczności uczestnictwa, żeby być tym, kim się jest, albo kim ślubowaliśmy, nie wiem, być, mówiąc znowu trochę patetycznie, nie? To zaangażowanie jest po prostu potrzebne i może rzeczywiście trzeba o tym ciągle od nowa
mówić. A mówiąc szczerze, to było bardzo przykre, bo studenci jak protestowali, wyszli niesamowicie ponad też uniwersytetami z wszystkich miast, mieli świetne postulaty. Przecież to, co ci ludzie wymyślali, to jak oni chcieli tą reformę zmienić, to były naprawdę rzeczy genialne. Ja nie zapomnę, jak jedna studentka powiedziała, jak chcemy umiędzynarodowić tak bardzo, co jest paradoksem. Przecież uniwersytet jest międzynarodowy z istoty swojej, więc jak umiędzynarodawiać coś, co jest międzynarodowe. Ale okej, jak chcemy to tak bardzo umiędzynarodowić, to czemu idziemy w kolonialny język angielski? Czemu nie mówimy o innych językach pozaeuropejskich? No więc gdzieś fantastycznie w ogóle przewartościowała całą strukturę. Natomiast no, wtedy to była jakaś katastrofa, bo to co mówisz, to było parę osób z kadry i dla mnie to było tyle też smutne, bo uniwersytet właśnie jako wspólnota, czy nawet to co ślubujemy, oznacza jedno, że jeżeli coś się dzieje z moimi studentami, ja mam być po ich stronie, a wtedy oni w zasadzie o nas się upominali, a myśmy ich zostawili samych.
Dużo żeśmy nie ruszyli, ale to, co ruszyliśmy, jest poruszające. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą i mimo wszystko krzepiącą rozmowę, tak, prawda? Bo to jest tak, że jednak Joanna mówi, pchajmy ten wózek mimo, że skrzypi, nie? Bo życie dzieje się dookoła nas. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Był to podcast z cyklu Kto zabił Homera? W Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiali Krzysztof Bielawski, Jacek Hajduk i Joanna Hańderek. Fragment dialogu Uczta Platona czytał Patryk Czyżewski. W wyborze i przygotowaniu tekstów uczestniczył Julian Skowronek. Na zrekonstruowanych instrumentach antycznych, aulosie i gitarze grał Stefan Hagel z Austriackiego Instytutu Archeologicznego Austriackiej Akademii Nauk. Realizacja podcastu Free Range Productions.